Jeśli nie, to gdzieś tam z tyłu, chyba Mikołaj dysponuje odpowiednią ilością. Proponuję, abyśmy się zaopatrzyli w nie. Jeśli starsze dzieci chciałyby dzisiaj zostać, to myślę, że jest taki temat, który pewnie i do nich trafi. Ale jeśli oczywiście wolą gdzieś tam przy kamerze wsłuchiwać się, to też jest na to dobry sposób. Temat dzisiejszego rozważania brzmi: przyszedł do siebie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj ten temat właśnie rozpatrzyli w oparciu o niesamowicie przepiękny i pod względem dydaktycznym bardzo wartościowy fragment. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, będziemy właśnie do niego zaglądać, do wersetów od 11 do 32. Tych ostatnich wersetów może nie będziemy szczegółowo analizować, ale do pewnego momentu dojedziemy, ponieważ chcemy zobaczyć tak naprawdę, co to jest opamiętanie. To jest to główne pytanie dzisiaj i ta wielka wartość, którą chciałbym, abyśmy właściwie odebrali. Jak widzicie, te nasze rozważania są wokół takiego wielkiego tematu, który w teologii nazywa się soterologią, a mówiąc na język polski, przekładając, to jest nauka o zbawieniu. I jeśli postawimy to pytanie, tak jak jest w tej stawce, co to jest opamiętanie, to chciałbym, abyśmy doszli do takiej definicji, do niej się wrócimy, ale chciałbym też już jako tezę ją postawić na samym początku. Opamiętanie to ten moment przyjścia do siebie w odniesieniu do tytułu dzisiejszego rozważania, w którym człowiek przytomnieje i z własnej, nieprzymuszonej woli, z własnego przekonania postanawia wrócić do Ojca, nie aby coś zyskać, ale po to, aby nareszcie stał się sens. Niech tym naszym złotym wierszem w fragmencie będzie 7 wiersz z 15 rozdziału. Przyszedł więc do siebie i stwierdził, 17 wiersz, przepraszam, to jest błąd. Przyszedł więc do siebie i stwierdził: iluż tu najemników mojego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu ginę z głodu. W naszym podejściu do tego akurat tematu wyjątkowe jest to, że przedstawiamy wynikające z wiary opamiętanie jako przeżycie intelektualne, emocjonalne i wolitywne, czyli wypływające z woli osoby szczerej, otwartej na zmianę, działającej bez uprzedzeń i czy też wyrachowania. Jak zwykle mamy ten fragment podzielony na takie jakby partycje i po każdej części chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na i spostrzeżenie jakby i odniesienia. Odniesienia to oczywiście to, co proponuję, aby wziąć do życia, ale także to, co wy możecie zaproponować i mi. Jeśli zakończymy to nabożeństwo i będziemy mogli przejść piętro wyżej. Zacznijmy zatem czytać od 11 wiersza. Pamiętajmy, że to jest przekład dosłowny, bo nim posługujemy się właśnie w tych naszych cotygodniowych rozważaniach. Powiedział też pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. On więc podzielił między nich dorobek swego życia, a po niewielu dniach młodszy syn zebrał wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozwiąźle. Historia dotyczy pewnej rodziny. Pewnej rodziny, w której istniały ustalone wartości. ten młody człowiek wzrastał w rodzinie, w której zapewne tymi wartościami były pracowitość, gospodarność, uczciwość, rzetelność, szacunek do innych, właściwe odnoszenie się do podwładnych, do tych najemnych robotników, którzy w tym domu byli i pracowali wspólnie na roli. Wyrastał w określonych wartościach, którym przypatrywał się i których doświadczał każdego dnia. Jednakże może u progu swojej dorosłości, kiedy poczuł ten wiatr w żagle swojego życia, postanowił wziąć, jak to niektórzy mówią, życie w swoje ręce. Przyszedł do ojca i zrobił coś, co było niewyobrażalnie obraźliwe w kulturze żydowskiej. Wiadomo, że synom przysługiwał podział majątku na zasadzie testamentu. O tym mówi też Księga Mojżeszowa. On był młodszym synem, a więc mu prawo gwarantowało 1/3 z tegoż majątku. Ale do czasu, kiedy tata żył, to on był tak naprawdę właścicielem tych wszystkich rzeczy. Jeśli syn doprowadzał do sytuacji, kiedy przychodzi do taty i mówi: daj mi część majątku, która mi się należy, to tak jakby złorzeczył ojcu i życzył mu śmierci, bo przecież majątek dziedziczy się po śmierci. Doprowadzenie do takiej sytuacji w kulturze żydowskiej było odnoszone jako zerwanie totalnej więzi, jako odwrócenie się od tego, co gdzieś w życiu ten człowiek mógł co do wartości mieć właściwy obraz, a przede wszystkim właściwy wzór. Wartości są demonstrowalne, lecz jak to widzimy, niewpajalne. To samo dotyczy wiary, bo w niej tkwi element etyczny i przez to jest związana z przekonaniem o wartościach. Wiarę, podobnie jak wartości, można demonstrować, ale nie da się jej wpoić w nikogo, nie da się jej wtłoczyć w życie innego człowieka. Tak jak na przykładzie tej rodziny. Ta rodzina opierała się na wartościach i pewnie tata robił wszystko, żeby te wartości były przyjęte przez obu synów, ale nie był w stanie wbić im w głowę tych wartości jako podstawowych zasad funkcjonowania w życiu społecznym. Można je demonstrować, ale nie da się ich wpoić bez ich, czyli tych osób, których te wartości mają dotyczyć, przekonania. Też tak jest z wiarą. Wiarę można przekazywać, można stawiać wzory, być wspaniałym świadectwem. Ale jeśli w kimś nie wzbudzi się przekonanie o tym, to nic się z tym nie zrobi. Może przemoc nie jest obca religii. Powiedziałbym nawet, że na pewno przemoc nie jest obca religii. Bo jeśli weźmiemy Biblię, a szczególnie Stary Testament, to czytamy tam, mamy tam wiele obrazów wielkiej przemocy. Jednakże przemoc jest obca Chrystusowi. A my właśnie tutaj mówimy o czasach Chrystusowych, o tym, co tak naprawdę dokonało się dzięki ofierze Chrystusa i co będziemy wspominać, kiedy będziemy do tego stołu przystępować, wspominając właśnie ofiarę Jezusa Chrystusa. Chrystus, kiedy zawisł na krzyżu, położył kres dotychczasowym zasadom religijnym. Krytykował je przecież za życia. Pokazywał nowe wzorce. Chrystus zatem, patrząc na te wartości i wiarę, chce i pragnie przekonać nas, a nie wytresować. Ten obraz jest namacalnym tego dowodem, że jakkolwiek ta rodzina byłaby poukładana jak każda inna rodzina dzisiaj funkcjonująca, to jednak o życiu dzieci decydują one same. Co zatem mogę robić? Czy mogę powiedzieć, to wszystko spalone na panewce? Po co, Panie, te staranie? Nie. Demonstruj swoje wartości. Nie wciskaj ich. Każda akcja rodzi reakcję. Nic dobrego nie wynika, jeśli coś wypływa z przymuszenia czy wymuszenia. Miłość, o której dzisiaj szczególnie mówi się tak wiele, ale my nie jesteśmy ludźmi, którzy ograniczamy miłość do 14 lutego. Miłość nie musi oznaczać wzajemności ze strony dzieci w postaci przyjęcia wartości. I tego musimy być świadomi, ale to nie zwalnia nas od tego, aby te wartości prezentować, aby samemu kontrolować się tak naprawdę, jaki wzór przekazuje swoim dzieciom. Czyli jakby to zebrać, to powiedziałbym, przede wszystkim bądź sobą w Chrystusie. Bądź sobą w Chrystusie. Jeśli Duch Święty za sprawą Jego łaski został w ciebie wlany, to postępuj według tego, co On tobie podpowiada. Według tej nowej natury właśnie bądź sobą w Chrystusie. Dalszy fragment mówi, a gdy wydał wszystko, o tym młodszym synu mowa, nastał w tym kraju wielki głód i jemu też zaczęło brakować. Poszedł więc i przyłączył się do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do swoich gospodarstw rolnych paść świnie. Żadna praca nie hańbi. Możemy domniemywać, prawdopodobnie tak było, że ojciec i ci synowie opisywani to są ludzie pochodzący z narodu izraelskiego. Jeśli mowa jest to o innym kraju, czy obywatelu innego kraju, czyli wyjechał gdzieś tam za granicę, wtapiając się w zupełnie inną kulturę, obcą sobie. Dla przeciętnego Żyda praca przy świniach była największą hańbą. Świnie uważane są przez Żydów jako zwierzęta nieczyste i Żydzi nie tykają się tych zwierząt. Ale co czytamy? I pragnął nasycić się strąkami, które jadły świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Strąki, macie tutaj zdjęcie, które właśnie prawdopodobnie o to chodziło w tym tekście. Dochodzenie do wartości. Jak się odbywa? Powiedziałbym, jest kosztowne i bolesne. Mamy tą historię, tak? Kiedy miał kasę, miał znajomych, był przyjmowany wszędzie, był główną gwiazdą każdego spektaklu, który odbywał się pewnie każdego wieczoru, na koszt tejże gwiazdy. Gdy skończyły się pieniądze, a jeszcze do tego doszedł ogromny kryzys, posmakował życia. Dochodzenie do wartości jest kosztowne i bolesne. Oczywiście im więcej wrażliwości, tym mniej dolegliwości. Im człowiek bardziej wrażliwy i otwarty jest na wartości, które mu są prezentowane, tym mniej popełnia błędów. Ale jeśli staje się takim żelbetonem, jeśli chodzi o wartości czy też wiarę, to niestety dolegliwości bywają bolesne. Im więcej ktoś ma wyobraźni, tym mniej może przeżyć bólu, bo uczy się na cudzych błędach i słucha darmowych rad. To jest opłaconych cudzym doświadczeniem i miłością. Jest stare poczekadło, że lepiej uczyć się na cudzych błędach. Po co wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, do której podobno tak się nie da.
Jeśli ten młody człowiek przemyśliwałby wszystkie swoje decyzje, to nie poszedłby w tą stronę. Ale niestety młodość ma tą cechę, że nie myśli perspektywicznie, a może jak myśli perspektywicznie, to nie bazuje na pewnych doświadczeniach. Nie szuka przykładów podobnych decyzji, które on czy ona chcą podjąć. Mógł, miał okazję bazować na doświadczeniach innych, ale wybrał swoją drogę. Dlaczego? Nas to też dotyczy. Bo każdy myśli właśnie, ale to w jego przypadku tak było. W moim nie będzie. Mam kasę, mówię o tym młodym chłopaku, i mam głowę nie od parady. Ja sobie poradzę. Mam wizję tego, jak to ma być. Ten ojciec nie trzymał go przy sobie siłą. Powiedział: okej, idź. Bóg, bo przecież ta historia opowiedziana przez Jezusa ma konkretny cel. Nie wiemy, czy autentyczne są postacie opisane tutaj w Biblii, ale wiemy, co tak naprawdę Jezus chciał przekazać, opisując tą historię. Można porównać tego ojca do Boga. Bóg nie trzyma przy sobie nikogo siłą. Tak samo miłość nie trzyma przy sobie siłą. Miłość ma tą moc, której nawet nie jesteśmy w stanie jakoś zdefiniować. Dzisiaj rano włączyłem telewizor i wypowiadał się profesor, endokrynolog ginekologii, jeśli dobrze pamiętam, który prowadził badania na temat miłości. Na zasadzie rezonansu magnetycznego mówił, jak człowiek się zakochuje, to ten płat czołowy jakby wysiada, czyli rozum przestaje funkcjonować. A więc można by rzec, że w tej miłości człowiek nie myśli racjonalnie. Ale tutaj jest mowa o miłości, która lokowana jest we właściwych osobach, we właściwych sytuacjach. Bo mówimy to o miłości Bożej. I Bóg właśnie chce i pragnie od nas takich samych relacji, bo sam ją okazał. Nie odwrócił się od człowieka, mimo że każdy z nas postąpił jak ten młody chłopak, mówiąc mu w pewnym momencie: daj mi to, co mi się należy. To się nazywa grzech. Grzesząc, postępuję w ten sposób. Odwracam się od mojego kochanego ojca. Jeśli chodzi o wolność, powiedziałbym, rozkoszuj się nią. Udziela jej innym. Bądź przygotowany na płacenie kosztów dochodzenia do wartości własnych dzieci, członków własnej rodziny. Proporcjonalnie. Zwróćmy uwagę, że ten ojciec nie dał mu wszystko. Dał mu proporcjonalnie to, co mu się należało. 1/3 majątku. Ale dał mu jego, to swoje, o które się upominał. Jak zainwestował ten młody człowiek? Powiedziałbym bardzo, bardzo nierozważnie. Przypowieści Salomona 4:7 mówią tak: początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ten młody chłopak nie poszedł w tą stronę. On wszystko, co miał, zainwestował w brak rozumu, w brak logiki, brak perspektyw, zaufanie ludziom, którzy byli dla niego obcy. Myślał, że w krótkim czasie zdobył aż taką przyjaźń. Nie zadawał sobie pytanie, czym ta nagła, tak zwana przyjaźń była spowodowana. Przecież tych ludzi nie znał. Był obcym, był przybyszem. Zobaczcie dzisiaj, co się dzieje wobec obcych przybyszów. Jaka jest postawa ludzi? Jak do tego podchodzimy? To nie było obce też tamtym ludziom, ale miał kasę. Był wolny, ale tą wolność przerodził w zniewolenie. Niestety brak wrażliwości powoduje ostre dolegliwości. Ile stracił syn? Czytamy, że wszystko. A dlaczego ojciec dał mu to jego wszystko? Bo był mądry. Umiał robić pieniądze i wiedział, że tak sobie poradzi. Nawet jak syn odejdzie, chociaż wyrządził mu taką krzywdę, zhańbił jego imię i wiedział, że ta społeczność lokalna będzie przypatrywała się jemu jako ojcu, który poniósł w pewnym sensie wychowawczą klęskę. Jednakże kochał tego syna i nie chciał go zniewalać. On chciał, oczywiście, żeby poszedł za wartościami ojca, ale z własnego przekonania, a nie zniewolenia. Cóż to byłaby za przyjemność, jeśli mielibyśmy świadomość, że nasze dzieci podporządkowują się nam i wykonują te rzeczy, na których nam zależy, tylko i wyłącznie z tego tytułu, że my im każemy, ale one do tego nie mają przekonania. To byłoby straszne. Jak czułabyś się, jeśli mąż przyszedłby do ciebie z piękną różą tylko dlatego, że wcześniej mu powiedziałaś: biada, jak dzisiaj wrócisz do domu bez kwiata. Ucieszyłaby ci ta róża? Na pewno nie. Podobnie jest w naszych relacjach. Podobnie jest w relacjach Boga w stosunku do nas. Bóg pokazuje nam wartości i możliwości, ale nie zniewala nas, bo wie, że takie zachowania będą na krótką metę. On chce, abyśmy do tego mieli przekonanie. On chce, abyśmy sami też przeszli tą tak zwaną lekcję życia. Ja nabywam mądrości, czytając Boże Słowo, bo Biblia jest pełna świętej prawdy o życiu. Biblia jest pełna przemocy, która pokazuje, dlaczego do niej doszło, która jest owocem właśnie takiego nieposłuszeństwa, pójścia swoją drogą wabank. Dlatego w Biblii znajdujemy tyle fragmentów, ale one mają wartość edukacyjną. One pokazują namacalnie drogę człowieka, który idzie nie w tą stronę, do której zachęca Bóg. 17 werset to jest ten, który widnieje w naszym złotym wierszu. Zaczyna się on właśnie mocnym stwierdzeniem o tym młodym człowieku. Co się dzieje? Kiedy dotknął dna, stał się wręcz zerem. Doszedł do poziomu, powiedziałbym, tego stada świń, które nawet bardziej było syte niż on sam. Czytamy: przyszedł więc do siebie i stwierdził: iluż tu najemników mojego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu ginę z głodu. Stanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu oraz względem ciebie. Nie jestem już godny być nazwany twoim synem. Uczyń mnie jak jednego z twoich najemników. Ten chłopak zdefiniował to sam. Tata mu nie szeptał do ucha. On przyszedł do siebie. Wstał więc, jak pomyślał, tak zrobił. I poszedł do swojego ojca. Tu bym chciał się chwilę zatrzymać. Powiedziałbym o chwili zwrotu. On jest ewidentny. Przyszedł do siebie. Tak jak znokautowany bokser, który po tym czasie, kiedy zapanuje ciemność, wraca do siebie. Jakby rozpoznaje nową rzeczywistość. Żyję, jestem cały. Ten młody człowiek poszedł w identyczny sposób. Przyszedł w identyczny sposób do siebie. Nagle, dlatego mówiłem o wartościach, wartości, które były obecne w jego domu, poprowadziły go do takiego myślenia. On przyszedł do siebie. W kategoriach wiary powiedzielibyśmy, opamiętał się. Syn nie powiedział sobie niczego, czego by wcześniej nie wiedział. A więc można by rzec, przyjście do siebie w tej historii, opamiętanie w relacjach z Bogiem, to ten moment przyjścia do siebie, w którym człowiek przytomnieje i z własnej nieprzymuszonej właśnie woli, z własnego przekonania postanawia wrócić do Ojca, nie aby coś zyskać, ale po to, aby nareszcie stał się sens. To, co mówiliśmy na samym początku. To jest to. On zaczął widzieć sens w tym. To, co było w tym momencie, uważał za zupełnie bezsensowne. Przecież ja mam dom, ja mam ojca, mam rodzinę, mam gdzie wracać. Ale tu jeszcze coś innego zagrało. Prysnęła duma. Jeśli duma wzięłaby górę, to on pozostałby w tym miejscu, albo szukałby kolejnego innego miejsca, a spokoju by nie zaznał. Ale przyszedł do siebie. W sercu tkwiące wartości poprowadziły go do takiego myślenia. Przychodzenie do siebie jest sprawą wrażliwości. Jeśli ignorujesz Boży głos, przyrżniesz w życiową ścianę. Albo czeka cię taki konieczny nokaut. Ale ten nokaut też bywa łaską. Wiele osób niestety musi doświadczyć twardego życia, żeby przyjść do siebie, żeby nabrać właściwej refleksji, żeby zaczęły w nim odzywać się głosy osób, które wcześniej mówiły o Chrystusie. Dla niektórych taka jest niestety droga, że muszą łupnąć ostro w betonową ścianę, aby wreszcie ocknąć się i zacząć widzieć nową rzeczywistość tak dostępną. Żeby wreszcie powiedzieć, ja nie jestem w stanie już sam nic zrobić. Jedyny ratunek w moim tatusiu to jest opamiętanie. To jest ta świadoma decyzja. Czy już to przeżyłeś? Czy jesteś na tym etapie? Czy zaczynają w tobie kotłować się myśli i mówisz faktycznie, byłem zły, nie mam co kryć tego. Dokonałem wielkiego wyboru, zraniłem innych. Ale wiem, bo to jest w moim sercu przekonanie, że miłość mojego Ojca się nie zakończyła. Tutaj czytamy dalej w tym 20 wierszu. Gdy był jeszcze daleko, jego ojciec zobaczył go, zlitował się, wybiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Miejsce spotkania. Gdzie było? Przy domu. Tam, gdzie było miejsce tego młodego człowieka. Ojciec czekał. Nie poszedł za nim. Nie wynajął detektywów, żeby go śledzili i w porę donieśli, co się z nim dzieje. Wybiegł na spotkanie, ale nie biegł za uciekającym. Wybiegł na spotkanie i spotkał się z tym synem, który potrzebował tego spotkania tak samo. Potrzebował znaleźć się w ramionach Ojca. Ojciec wybiegł na spotkanie i mimo doznanych niezwykłych ran przytulił syna, który zapewne był brudny, śmierdzący, nie przypominający w niczym jego dobrze ułożonego syna sprzed wyjścia z domu. To już nie miało znaczenia. On wychodził pewnie wiele razy na wzgórze i wypatrywał, czy gdzieś tam w tej zbliżającej się postaci nie jest jego syn. Pewnie obraz tego syna przeraził go, bo chyba tak sobie go tragicznie nie wyobrażał. To nie miało znaczenia. Wybiegł i przytulił swojego syna. Więc można rzec, człowiek do wartości musi dojść sam. A do wiary? Też, identycznie. Nie gońmy zatem za uciekającymi. Głośmy Ewangelię. Prezentujmy wartości. I wychodźmy naprzeciw. Jeśli w tobie zaczynają odzywać się te wartości, które Chrystus przekazuje, także i naszymi ustami, to zweryfikuj je i obudź swoje serce. Przyjdź do siebie, bo Ojciec czeka. Niech w twoim życiu też nastąpi właśnie takie trzeźwe opamiętanie. Może zadać pytanie, gdzie jest Bóg, gdy boli? Odpowiedź jest prosta. Czeka. Czeka z roztwartymi ramionami. Czeka na ciebie. Czeka na każdego z nas, jeśli nawet osobie nawróconej zdarzy się gdzieś potknięcie. Dom naszego Ojca jest ciągle otwarty, tak jak w tej przypowieści. Dalej czytamy. Syn zaś powiedział do niego: Ojcze, tak jak ułożył sobie wcześniej, był temu wierny. Zgrzeszyłem przeciw niebu oraz względem ciebie. Już nie jestem godny, by nazywać się twoim synem. Ojciec zaś powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie też tuczne ciele, złóżcie je w ofierze. Zjedzmy i pocieszmy się, dlatego że ten syn mój był martwy, a ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęli się weselić. Takiego Boga mamy wspaniałego. Tak nas postrzega. Nawet tej najgorszej nędzy, tym najgorszym okaleczeniu go przez nas, Bóg wyciąga rękę. To nazywa się łaską. Łaskę właściwie rozumieją ludzie świadomi swojej nędzy. Mateusza w 5 rozdziale, kiedy mowa jest o błogosławieństwach, czytamy tak: szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Ta świadomość właśnie tej nędzy przyprowadziła syna z powrotem do domu, do ojca, i mógł liczyć właśnie na jego łaskę, nie na sprawiedliwy osąd, ale i nie na litość nawet, ale na łaskę. Z łaski darował mu wszystko, przyjął go z powrotem. Prawdziwe opamiętanie nie oznacza, że się przychodzi do Boga po zysk. Ten młody człowiek też nie szedł po zysk. On się ukorzył, powiedział, że może być nawet takim robotnikiem, który za jednego denara pracuje cały dzień. Przychodzi się po to, by wreszcie zapanował sens, żeby ten głupi wybór wreszcie się skończył. Bo sensem przecież było być i żyć i mieszkać w domu swojego ojca. Taki jest obraz łaski. Czy jesteś gotów, czy jesteś gotowa właśnie tak go przyjąć? Zwróćmy uwagę na element powrotu. Ten ojciec każe przynieść szatę, a szata w tamtym czasie miała znaczenie jakby powrotu do honoru. Pamiętacie, poprzez co Józef zadarł w cudzysłowie ze swoimi braćmi? Bo tatuś prezentował mu piękną szatę. I to było właśnie tą kulą u nogi, zarzewiem tego konfliktu. Dał mu szatę tutaj, pierścień, który stanowił o pochodzeniu rodowym, i kazał przynieść sandały, bo tylko niewolnicy i tacy najemni robotnicy chodzili boso. To były trzy elementy, które pokazywały otwartość ojca. On nie chciał wracać do tej przeszłości. Cieszył się, że wreszcie ten syn przyszedł do siebie. Dalej czytamy. Jego starszy syn był tymczasem w polu. Gdy wracał i zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał więc jednego z pachołków i zaczął wypytywać, co to miałoby znaczyć. Ten zaś powiedział: przybył twój brat, a twój ojciec złożył w ofierze tuczne ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wówczas jego ojciec wyszedł i zaczął go zachęcać. Ten starszy syn wydaje się w zasadzie tematem na osobne kazanie, bo to jest inna kwestia osoby. Jeśli chcecie, w czwartek będziemy poruszać właśnie ten temat. Można przyjść i w czwartek, nie, w sobotę, przepraszam, młodzież ma. W sobotę można przyjść i z młodzieżą też usiąść do tej naszej ostatniej, czwartej części rozważań dotyczącej właśnie tego syna. Wracał z pola. Nie wracał do siebie tak jak ten młodszy syn. To nie była jego podróż do siebie, ponieważ on miał wszystko, ale bał się tym cieszyć. Nie żył własnymi przekonaniami, ale wyobrażeniami o przekonaniach ojca. On był posłuszny, ale czy utożsamiał się z tymi wartościami? Tutaj możemy sobie postawić wielki znak zapytania. Nie ucieszyła go wiadomość o powrocie brata. Raczej widział w tym wręcz niesprawiedliwość. Nie potrafił z tym się pogodzić. Nie wracał do siebie. Miał wszystkiego pod dostatkiem. Mógł korzystać do woli z tych wartości, ale nawet będąc w domu, zobaczmy, on z tych wartości nie korzystał. Czy był tak diametralnie różny od tego młodszego swojego brata? Tutaj znowuż powtórzę, że wartości nie można w człowieka wpoić, nie można w niego wdusić. I wartości, które czy zasady, którymi kierują się nasze dzieci tylko i wyłącznie z posłuszeństwa, chyba do końca nie będą radować naszego serca. Bo chcielibyśmy, aby te wartości, a przede wszystkim wiara, za którą my poszliśmy, poszły z przekonania, za tym poszły z przekonania nasze dzieci. Czy dzisiaj z przekonania chciałbyś przyjść przed właśnie jego oblicze? Czy chciałbyś wrócić do domu swego ojca? Ty grzeszny, który w pewnym momencie swojego życia wziąłeś los w swoje ręce. Czy chcesz, aby Jezus był rdzeniem twojego życia? A czym to jest? Jest to przeżycie momentu, w którym człowiek właśnie przychodzi do siebie. Kiedy trzeźwo zaczyna widzieć nową perspektywę w Jezusie Chrystusie. Jezus rdzeniem życia. A wiemy, czym rdzeń jest. Jeśli rdzeń ulegnie uszkodzeniu, to nasze ciało staje się bezwładne. A więc wracaj do Boga jak ten syn, którego nazywamy marnotrawnym, ale w którym jednak obudziły się wartości, z którymi stykał się całe swoje młode życie. Zrób to z przekonaniem. Przyjdź do Niego jako do tego, który złożył ofiarę samego siebie za twój grzech. Podróże do samego siebie. Czym mogą być? Tak jak powiedziałem, dla mnie to czas w modlitwie przy Biblii. Moment mówienia sobie prawd Bożych, które wyczytuję w Słowie Bożym i z którymi się utożsamiam z przekonaniem, a nie literalnie tylko, bo tak jest zapisane. Przyswajam sobie te prawdy i wprowadzam je w życie. To moment zastanawiania się nad sensem i momentem powrotu do Ojca, który na mnie czeka z pierścieniem. Amen. Zachęcam. Pomódlmy się. Jeśli w czyimś sercu budzi się właśnie teraz ten moment syna, którego Bóg dotknął się w taki, a nie inny sposób, to przyjdź właśnie w te rozpostarte ramiona Ojca. Jeśli chodzisz z Chrystusem, to weryfikuj swoje życie też. Czy naprawdę Jezus jest rdzeniem twojego życia? I to, co czynisz, robisz z pełnego przekonania, czy tylko z tego, że tak trzeba, tak powinno? Pomódlmy się.